Cieszę się, że tutaj jestem. Ta osoba, którą tutaj widzicie na tym slajdzie, to jestem ja. Moi rodzice mają dom po dziadkach na wsi i tam jest dużo drzew. Ja czasami tam jeżdżę latem, żeby pomóc rodzicom w tym ogrodzie trzymać porządek, więc trzeba te stare drzewa niektóre usuwać, niektóre przycinać. No i najlepszym narzędziem do tego jest piła motorowa łańcuchowa. To jest świetne narzędzie, bo ono naprawdę tnie jak po maśle. Oczywiście gorzej jest, jeśli zdarza się sytuacja taka, że jest jakiś sęk albo nie daj Boże obsługujący tą piłę źle przyłoży, to ona wtedy potrafi straszne rzeczy robić i zamiast ciąć drewno może uciąć coś innego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałem wam opowiedzieć o pewnej historii z mojego życia, gdzie ta piła motorowa jest w tle. Wyobraźcie sobie dzień taki jak dzisiaj. To było dokładnie rok temu, w maju. Piękna pogoda. Jedziemy z całą rodziną w samochodzie i w tym momencie dzwoni telefon. Ponieważ mam zestaw głośno mówiący, więc od razu słyszę rozmówcę bardzo wyraźnie. Wszyscy uczestnicy siedzący w samochodzie słyszą tego rozmówcę. Byliśmy wtedy na obwodnicy krakowskiej. Słyszę Agnieszkę Szczurek. Ponieważ znamy się ponad 20 lat, więc ja już po pierwszym słowie wiedziałem, że coś jest nie tak. Że jest jakieś napięcie, jest jakiś niepokój w jej głosie. I kiedy już usłyszałem dalszą część wypowiedzi Agnieszki, to aż po prostu krew ze mnie odpłynęła. Bo słyszę zdanie tego typu. Słuchaj, Tomek, Łukasz miał wypadek. Więc ja już po prostu aż się skurczyłem, bo wiem, że jeśli Agnieszka dzwoni i mówi to w ten sposób, to naprawdę coś się stało złego. Potem słyszę dalej. Słuchaj, wiesz co, on pojechał do brata, do ogrodu i ścinał tam drzewa. Wiesz, i pracował piłą motorową. I w tym momencie ja jeszcze bardziej się zapadłem, bo momentalnie stanął mi przed oczami wszystkie możliwe sytuacje, które z tą piłą motorową mogą się wydarzyć. Moje dzieci zamarły, Alicja zamarła. Słyszę dalej. Słuchaj, bo Łukasz ciął tą piłą, ta piła mu odskoczyła i ścięła mu głowę. Słuchajcie, jak ja to usłyszałem, no to po prostu myślę sobie, ale jak? Po prostu 1000 myśli przez głowę. Agnieszka wdowa, nie ma Łukasza. Zaraz, dzisiaj mieliśmy mieć grupę domową, mieli przyjść. Jak to, nie przyjdą? Ale zaraz, przecież planowaliśmy jechać do siostry Alicji, spędzić tam czas. Po prostu totalny chaos w głowie, dzieci po prostu przerażone. A Agnieszka kontynuuje. Słuchaj, wiesz, pogotowie go zabrało. Ja nie wiem, co ja będę teraz robić, ja chyba pójdę tam, prawda? Ja myślę, ale zaraz, jak to pogotowie zabrało? No przecież to korpus odcięty, głowa, ale gdzie zabrało? Słuchajcie, ja jakby uspokoję wszystkich tych, którzy tutaj może są krócej. Szczególnie też chciałem uspokoić naszych gości z Ukrainy. Bo może są teraz przerażeni tym, co opowiadam. Agnieszka, Łukasz mają się dobrze, siedzą tutaj przed nami. Słuchajcie, potem jak myślałem o tym, o całej tej sytuacji, to tak już na spokojnie, to zdałem sobie sprawę, że najprawdopodobniej Agnieszka powiedziała Łukaszowi piła rozcięła głowę, a ja słyszałem piła motorowa ścięła głowę. Niewielka różnica. Niewielka różnica, jedno słowo, a potrafi zmienić zupełnie znaczenie przekazu. I dzisiaj chciałbym mówić o Bożym modelu komunikacji. Myślę, że wszyscy zmagamy się z komunikacją. Czasami się złościmy, kiedy mówimy. Czasami wydaje nam się, że nie jesteśmy słyszani. Ja osobiście mam trudność komunikacji, kiedy gdzieś są w tle jakieś emocje, wtedy staram się wycofywać albo po prostu mi ciężko jest rozmawiać. Używamy różnych słów, kiedy się komunikujemy i nie widzę Andrzeja Pary dzisiaj, nie ma, ale tydzień temu Andrzej mówił dużo o gwałtownikach i dziękuję mu za to, że powiedział tak dużo o synonimach, dlatego że słowa mają różne znaczenia i ja z tej wypowiedzi Andrzeja między innymi zapamiętałem dwa takie słowa: pasjonat i cham. Słowa są jak ziarna i kiedy padną na glebę, jedne mogą wydać owoc, ale inne mogą wydać chwasty. I możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest, że raz właśnie wyrastają chwasty, a raz wyrastają owoce. Dlaczego jest tak, że z niektórymi się potrafimy porozumieć, a z innymi rozmawiamy i tak byśmy rzucali grochem o ścianę? Myślę, że to w dużej mierze zależy od tego, jakich narzędzi używamy. Może dam taki przykład. Wyobraźmy sobie żywopłot, który mamy ściąć. Ci, którzy mają ogrody, to myślę, że wiedzą, o czym mówię. Możemy się zabrać za ścinanie tego żywopłotu nożyczkami do papieru, a możemy się też zabrać do tego profesjonalnym narzędziem. Oczywiście w obu przypadkach możemy przeprowadzić ten proces, tylko że ten efekt, który osiągniemy przy pomocy nożyczek, może być wątpliwy. Myślę, że dużo nam to czasu zajmie. Myślę sobie, że to, czy potrafimy się porozumiewać skutecznie, czy nie, w dużej mierze zależy od tego, co zgromadziliśmy w naszym pudełku z narzędziami do komunikacji. I tu nie ma znaczenia, czy jesteśmy młodzi, tu widzę młode osoby, czy jesteśmy seniorami, czy też ludźmi średnimi wieku. Każdy z nas ma jakieś narzędzie, ma jakieś pudełko z narzędziami do komunikacji. I teraz jest pytanie, jak używamy, kiedy używamy i czy w ogóle tych narzędzi używamy. Natomiast może zadam w tym momencie pytanie, czym w waszym rozumieniu jest komunikacja? Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym? Czy to są tylko słowa? Czy to jest jeszcze coś więcej? Słuchajcie, oczywiście są słowa i to jest treść, czyli ten taki podstawowy przekaz, ale to jest też forma wypowiedzi, czyli jak mówimy, w jakich okolicznościach, w jakich warunkach, jakiego języka używam. Czy to jest język konfrontacji, czy to jest język budowania, czy niszczenia. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sfera, to jest sfera relacji, czyli to, co łączy komunikujących ze sobą. Poziom szacunku, zaufania, jakieś wspólne wspomnienia, poziom sympatii. To jest ten obszar relacji. I teraz bardzo ładnie tą kwestię ujął Paweł. Ja pozwoliłem sobie tutaj użyć przekładu interlinearnego bezpośrednio z greki. Mówiąc zaś prawdę w miłości, we wszystkim rośli w Niego, który jest głową Chrystusa. Mówiąc prawdę, to jest treść. A w miłości to jest ten obszar formy i relacji. I teraz, jeśli byśmy wrócili do tej historii z Agnieszką i z Łukaszem, to zobaczcie, że w tej historii były jakby te trzy płaszczyzny. Był przekaz, ale była też forma, emocje. Ja tam sobie jakby też jeszcze dodatkowo wzmacniałem tym, bo znałem Agnieszkę. Były też relacje, bo znamy się z Łukaszem i Agnieszką od wielu lat. Jeździliśmy wspólnie na różnego rodzaju wyprawy, wyjazdy. No, znamy się, można powiedzieć, jak łyse konie. I dzięki tym trzym poziomom po prostu to była jak siła wodospadu. Ten przekaz, który Agnieszka do mnie wysłała, był tak silny, że aż no, słyszeliście, jak opowiadałem wam. I myślę, że tak samo jest w naszych codziennych sytuacjach. Tylko, że Często się zdarza, że my poruszamy się tylko na jednym albo na dwóch poziomach. Jeśli wysyłamy maile, na przykład, to myślę, że młodzi często to robią, to poruszamy się tylko w tej sferze treści. Natomiast już nie ma miejsca na formę, nie ma miejsca na relacje. Bo osoba, która czyta tego maila, no to ona się konfrontuje się tylko z treścią. Natomiast myślę, że Paweł nas zachęca do tego, żebyśmy poszerzali tą przestrzeń naszej komunikacji. I to tak naprawdę od nas zależy, na ile my świadomie w ten obszar wchodzimy. Tu pastor wspomniał o tym, że ja zarządzam tam dość dużą grupą osób. I słuchajcie, dla mnie to jest trudne, kiedy ja mam kilkadziesiąt osób. No i teraz w jaki sposób, jak chcę się z nimi komunikować, bo to jest naturalna część procesu zarządzania zespołem. Natomiast jak ja mam budować tą przestrzeń relacji, z formą jest czasami łatwiej. Słuchajcie, wymyśliłem coś takiego, że przy okazji świąt ja do tych wszystkich ludzi dzwonię i składam im osobiście życzenia. I to jest okazja do tego, żeby z nimi porozmawiać, żeby trochę mniej niż w takiej przestrzeni służbowej pobyć z nimi. To jest też zainteresowanie, co się u nich dzieje. Ja chcę ich wszystkich znać po imieniu. I wierzę, że to skutkuje, bo widzę, jak zespół ze mną współpracuje. Więc słuchajcie, zarysowało nam się pierwsze narzędzie, żeby rozeznać ten Boży model komunikacji. To jest budowanie relacji i mówienie w miłości, w duchu miłości. Słuchajcie, to myślę, że bracia są szczególnie zainteresowani, no to mówimy. Natomiast jeśli popatrzymy na to z kolei, co pisze Jakub, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, no to myślę, że się pojawia takie lekkie stop, ale o co chodzi? Jakub nam zwraca uwagę na drugi aspekt komunikacji, bo komunikacja to zawsze dwie strony. Ja komunikujący i druga strona słuchająca, upraszczając. Dlaczego słuchanie jest takie ważne? Dlatego, że słuchanie jest podstawą komunikacji, bo to jest otwarcie do dialogu. A bez dialogu nie ma porozumienia, a bez porozumienia nie ma wspólnego dobra. To takie łatwe, ale takie też takie trudne. I słuchajcie, to nie ma znaczenia, czy ja się komunikuję z 8-letnią córką, czy 75-letnią teściową. Każda z tych osób zasługuje na to, żeby ją wysłuchać, bo podkreślam, to jest podstawa budowania przestrzeni do dialogu. Ale idźmy dalej. Nieskory do mówienia. To jest, no też wydaje się takie trochę dziwne, ale kiedy się zastanowiłem nad tym, to o co tutaj chodzi? Tak naprawdę chodzi o to, że w sytuacji, kiedy my jesteśmy nastawieni tylko na mówienie, to tak, jakbyśmy budowali swoje zasady komunikacji, jakbyśmy pisali swoje prawo. Ja przekazuję, ty wysłuchaj i do zrobienia. Słuchajcie, tak się nie da, to tak nie funkcjonuje. Kwestia jakiejś irytacji, złości to jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu. Dlatego, że jeśli ktoś podchodzi na zasadzie ja mówię, a ty tylko słuchaj, to jeśli ma z drugiej strony reakcję, no to pojawia się irytacja, dlaczego ty łamiesz moje prawo? Dlaczego ty łamiesz moje prawo? Pojawia się kolejny element, nieskory do gniewu. Czyli emocje mogą się w komunikacji pojawić. Ja myślę, że emocje to jest tak jak czasem, jak przyprawa do jakiejś potrawy. Natomiast pytanie, co my z tymi emocjami możemy zrobić? Czy one w ogóle są, a może są niewłaściwe? Tutaj chciałbym wrócić do Pawła. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli tu nie ma problemu, że jest gniew, ale Paweł nam zwraca uwagę, żeby nie zostawiać spraw niezamkniętych, żeby słońce nie zachodziło nad waszym gniewem, żebyście podjęli wyzwanie, jak ustaną emocje, jak te emocje opadną, to żeby wrócić do sprawy i żeby spróbować ten problem załatwić. Ja bym poszedł dalej, dlatego że jest jeszcze coś takiego jak gniew pasywny, czyli taka złość, której nie uwidaczniamy, która pozostaje w nas i druga strona nawet o tym nie wie. I myślę, że tak naprawdę Pawłowi chodziło właśnie o tą przestrzeń, dlatego że taka pasywna złość to jest cichy zabójca relacji. Bo my mamy się prawo gniewać, ale jeśli nie pokażemy drugiej stronie, w czym jest problem, to ona nawet nie ma szansy zareagować. Nawet nie ma szansy zareagować. Tyle może na temat tej przestrzeni budowania komunikacji, przestrzeni dla komunikacji. Wróćmy teraz do słów. Co możemy przeczytać w przypowieściach Salomona? Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy. Przypomniała mi się taka historia, kiedy latem wróciłem do domu. Książek, no po prostu tak jakby dzieci wygarnęły z szaf wszystko, co było tylko możliwe do wygarnięcia i zgromadziły w centralnej części pokoju. No więc moja pierwsza reakcja była wewnętrzna taka, no co, znowu bałagan, co się wydarzyło, dlaczego? Natomiast powstrzymałem się od wybuchu irytacji i zadałem pytanie, dzieci, a co tu się tutaj takiego stało, że tyle rzeczy jest na środku w pokoju? No jak to, tato? No przecież pakujemy się na wakacje, wyjeżdżamy za tydzień. Słuchajcie, no to tak działa. To tak działa. Natomiast są i może mniej przyjemne sytuacje. Myślę, że często zdarza się nam mówić albo słyszeć bardzo emocjonalne wypowiedzi typu: czy w końcu posprzątasz? Ile ci razy można powtarzać? I teraz zadajmy sobie pytanie, jaki jest przekaz takiego komunikatu? Czy to jest zachęta, czy to jest raczej obwinianie i negatywne emocje? A czy nie można by było tego powiedzieć w inny sposób? Zachęcić? Może zróbmy to wspólnie. To często w przypadku dzieci pomaga, że dzieciom jest ciężko zacząć. Natomiast jeśli podejdziemy do dziecka i to słuchaj, to ja ci pomogę, podniosę pierwszą, drugą książkę i ty zrobisz, posprzątasz dalej. Gwarantuję wam, że to działa. Ja jakby pamiętam częste sytuacje też takie, kiedy słyszę z drugiego pokoju. Załóżmy, ktoś przygotowuje posiłek, no i nagle z drugiego końca mieszkania czy domu: obiad! Ile razy można powtarzać? Wystygnie i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie znowu, jaki jest przekaz? Ja sobie przypomniałem, jak przygotowałem się do tego kazania, jakby często jak mama do mnie się zwracała, ona po prostu przychodziła do mnie i mówiła: posłuchaj, obiad jest gotowy, jeśli zaraz nie przyjdziesz, to on wystygnie, będzie niedobry. A ja nie chciałabym, żebyś ty jadł niedobry obiad. Słuchajcie, jakby chcemy ten sam efekt osiągnąć, ale możemy go osiągnąć zupełnie innymi słowami. Słowami, które albo niszczą i obwiniają, albo budują i zachęcają. Ja myślę, że słowa też mogą być lekarstwem. Jeśli przeczytamy dalszy fragment Salomona, miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy, lekarstwem dla ciała. Przypomniała się taka historia, kiedy moja córka strąciła tableta. Więc jak ja zobaczyłem jej jakby przerażone oczy i za chwilę łzy, i tato, zobacz, co się stało. I to wtedy no, możliwe są dwie reakcje. Albo wybucham, mówię, nieuważna jesteś, co ty sobie wyobrażasz, to tyle pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Bóg da mi tą łaskę, że pojawia się taka łagodność w sercu i Bogna, ale to tylko rzecz. Rzecz można odkupić. I wtedy pamiętam, kiedy z Bogna tak jakby po prostu spadło ciśnienie, tak jakby zdjąć jakiś kamień z serca, bo poczuła, że nie jest odrzucona, tylko że jest kochana. Słuchajcie, ale to nie znaczy, że nie możemy mówić o trudnych rzeczach, które się nie udają. U nas w domu używać takiej metody, nazywamy to naskrawek. Bo kiedyś ktoś mi powiedział taki przykład, że jeśli czasami coś jest nie tak, to można o tym powiedzieć w ten sposób, jakbyśmy opisywali wytarcie dużego kawałka stołu. Tu dobrze, tu też jest bardzo dobrze wytarte. No tu jest lekkie zamazanie, ale tu też jest dobrze. I w tym momencie to nie jest tak, że chowamy to pod dywan, ale zwracamy uwagę w innym kontekście. Budujemy taką przestrzeń akceptacji i uznania dla tego, co zostało już wykonane. Bo to nie jest tak, że dziecko wykonując jakąś pracę wszystko zepsuje. Czasami to jest tak, że gdzieś jakiś jeden błąd albo jakaś jedna pomyłka. I czy przez to mamy przekreślać jakby całą tą pracę i tak bardzo emocjonalnie to dziecko atakować? To myślę, że to też często działa w życiu dorosłym. To nie jest tylko kwestia komunikacji z dziećmi. Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znów go rozwesela. Słuchajcie, nie ma dzisiaj Halinki i Mariana Radwana z nami. Ja osobiście się bardzo cieszę, że oni wrócili do nas do zboru, dlatego że mnie osobiście już samo to, że popatrzę na brata Radwana, jakby napawia sympatią i takim radością. Ja do dzisiaj pamiętam taką historię sprzed wielu lat, kiedy jeszcze brat był przed wyjazdem do Gorzowa. Zadałem pytanie przed takim ciężkim spotkaniem, no żeby mi podpowiedział, jak po prostu niech się przygotować i tak dalej. I mu udzielił takiej bardzo zabawnej rady. Ja jej tu nie przytoczę, dlatego że mogłaby może gdzieniegdzie wywołać konsternację. Natomiast mnie rozładowała we mnie napięcie. Zupełnie inaczej popatrzyłem na to, co przede mną. I jakby gdzieś z ufnością i zadowoleniem zabrałem się za przygotowania. Łagodny język jest drzewem życia. Słuchajcie, dobre słowa, które mówimy, to one mogą być tak jak wiatr pod skrzydła po prostu naszych przyjaciół, bliskich, żeby po prostu mogli szybować wyżej. I takich słów dobrych jest dużo wokół nas. Ja pamiętam taką historię sprzed wielu lat. Pastor wspominał o moim nawróceniu. To już było blisko 30 lat temu. Ja pamiętam ten dzień. Jeszcze chodziliśmy wtedy, nabożeństwa były w Betlejem. I no, podjąłem tą decyzję. No i taki byłem trochę zdezorientowany, bo to po nawróceniu to człowiek jest taki po prostu lekko ogłupiały i nie wie, co się z nim dzieje. I miałem taką reakcję ucieczkową, czyli po prostu czmychnąć ze zboru i gdzieś się zaszyć i po prostu pozostać z samym sobą, z tymi myślami. No ale nie za bardzo było to możliwe, ponieważ pastor już stał u drzwi. No i już aby ten droga odwrotu była zablokowana, no to uznałem, że może tak bliżej framugi i w tym tłumie to może po prostu mnie nie zauważy. No jednak zauważył mnie, wyciągnął do mnie dłoń, przez tłum wynalazł mnie, podał mi dłoń i powiedział: bracie, wytrwaj. I to było słowo, które mnie gdzieś tam, no było takim fundamentem i jestem tu, wytrwałem. Nie wiem, jak wielu z was pamięta siostrę Janinę Gizelę. Słuchajcie, ja miałem przywilej przywozi się do zboru przez wiele lat. To była 90-kilkuletnia starsza pani, szczupła, taka bardzo zadbana. I pamiętam taką jedną historię, kiedy ona wsiadała do mojego samochodu i spódnica troszeczkę się odchyliła i się pokazał tam taki niewielki rąbek halki. I ona w tym momencie powiedziała do mnie: przepraszam. Ja byłem w ogóle zdezorientowany, ale co się wydarzyło? Dlaczego? I potem nagle do mnie dotarło, że to jest ta taka ponadczasowa kinderstuba. Ona mnie przepraszała za to, że postawiła mnie w niezręcznej sytuacji, że ja zobaczyłem fragment po prostu, może nie bielizny, ale czegoś, co może nie jest wystawione na widok taki wszystkich. Tak na marginesie, to kiedy z nikim mi się tak dobrze nie chodziło pod rękę jak z siostrą Gizelą, bo to była taka przedwojenna szkoła. To była przedwojenna szkoła. Słuchajcie, to są słowa, które trafią do nas, czyli my je odbieramy od otoczenia, ale też jest sytuacja taka, kiedy my możemy dobre słowa, dobry zasiew robić. I to mogą naprawdę być bardzo proste rzeczy. To może być słowo: synu, córko, jestem z ciebie dumny. Tutaj prowadzący Maciej wspomniał o tym, że czy często mówimy, że kochamy kogoś. No to czasami jest to trudno wypowiedzieć, ale jest masę innych możliwości, żeby coś dobrego powiedzieć naszym bliskim. Ostatnio powiedziałem do Alicji, że żono, Żurek był wyśmienity. I można by było powiedzieć, że, bo to jeszcze nie koniec tego zdania, można by powiedzieć, że w sumie już jakby przekazałem dobry sygnał, natomiast w mojej cenie ważniejsza była ta druga część. Lepszy niż u mamy. Myślę, że wszystkie siostry, które mają teściowe, domyślają się jakby jaki jest ładunek i waga takiego dobrego słowa. Słuchajcie, możemy w tej naszej skrzynce z narzędziami do komunikacji zgromadzić najróżniejsze rzeczy. Powiedzieliśmy sobie o tym, żeby mówić w miłości, żeby było otwarcie na dialog, żeby o trudnych rzeczach, żeby trudnych rzeczy nie zostawiać i chronić się przed pasywną złością, przed tym zabójcą relacji. Możemy mówić łagodnym językiem, możemy mieć słów, które budują. Natomiast w praktyce jest to bardzo trudne. Ja jakby przypominam sobie taką historię, kiedy tu pastor wspomniał o moim ojcu. Pamiętam historię, kiedy byłem u rodziców i coś tam im pomogłem w czymś, bo mieli coś uszkodzonego, ja im to naprawiłem, więc byli tacy bardzo jakby zadowoleni z tego powodu. No i jak już wychodziłem z domu, no to tak ojciec się kręcił koło mnie, tak mnie tam próbował gdzieś poklepać po plecach, tak jakby chciał mnie przytulić. W końcu gdzieś tam pocałał mnie w policzek, no i taki zakłopotany się jakby wycofał. No i moja mama jakby popatrzyła na to tak ze spokojem, mówi: tak, wystarczy powiedzieć, że kocham cię, synu. Natomiast mój ojciec powiedział: ale to tak trudno powiedzieć. Słuchajcie, trudno jest mówić o miłości do swoich dzieci, kiedy się ma jakiś tam bagaż po prostu zimnego, chłodnego wychowu. Wiesz, często jest tak, że potrafimy zauważyć to, że coś się nie udało albo że coś nie poszło tak, jak należy. Często jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu. Natomiast myślę sobie, że Ewangelia daje szansę na zmianę i siłę na zmianę. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Możemy tą naszą sferę bezpieczeństwa zostawić. Możemy ją pozostawić za sobą i możemy myśleć o nowych rzeczach. Wierzę w to, że Bóg nam daje siłę do tego, żeby zaczynać na nowo. I często patrzymy na nowonarodzenie jako na taki jednorazowy akt. A dla mnie, teraz tak po latach jak myślę, ostatnio się dzieliłem o tym na grupie, że dla mnie nowonarodzenie to jest każda rzecz, którą możemy zrobić na nowo w Bogu. I chciałem wam teraz powiedzieć o moich zmaganiach, dlatego że bo zdać sobie sprawę, że z czymś jest problem, to jest jedno, ale potem pójść dalej, to jest drugie. I ja jakby podjąłem decyzję, że chcę iść dalej, że jeśli Bóg mi pokazuje, że gdzieś ta miękka sfera jest czymś, z czym mam problem, to On ma dla mnie rozwiązanie i mogę iść dalej. Zdałem sobie sprawę z tego, że trudno jest mi mówić. Pastor tu mi zagadnął na temat wierszy. Ja owszem, piszę wiersze, to niewiele o tym wie, ale to dlatego, że jest mi łatwiej pewne emocje wyrazić, kiedy jestem przed kartką papieru i po prostu jest to tylko ja i ta kartka papieru. Ale to mnie zainspirowało do tego, żeby pisać o tym, co się dobrego w domu dzieje, jak widzę moje dzieci, co z nimi robię. I chciałem wam pokazać coś takiego. To jest ściana, przepraszam, to jest szafa u nas w domu, na której przykleiłem taką dużą kartkę papieru, którą podzieliłem na trzy części. Ta pierwsza na górze nazywa się Harmonia i tam jest taka przestrzeń, gdzie chcę pisać to, jak myślę o mojej rodzinie. Ta po środku to jest przestrzeń dla słów, które budują, które mogę zasiewać w życie moich bliskich. A ta trzecia część to jest przestrzeń do budowania relacji, dlatego że z tym myślę, że dzisiejszy czas jest najtrudniej, dlatego że nie mamy czasu, jesteśmy zabiegani. Wiele rzeczy się dzieje, które nas jakby odrywają. Jesteśmy osaczeni przez e-maile, SMS-y, Facebooki, Twittery i tak dalej, telefony. Natomiast myślę sobie, że możemy powiedzieć, co jest dla nas jest ważniejsze. I to jest jakby mój sposób na to, żeby jakby siebie zmotywować. Że kiedy mam coś takiego, to widzę na przykład postęp. I tak to wygląda w szczegółach. Możecie sobie przeczytać, co jakby tam zapisuję. Pierwsza z prawej strony to jest moja żona z sercem, dlatego że jest zawsze życzliwa dla ludzi. W środku mój syn Kuba, bo jest silny. Moja córka, która jest po prostu radosna. Słuchajcie, to są dobre słowa o moich bliskich. Córka pomysłowa, Kuba zwycięzca, Alicja pomoc. O, pastor jak zwykle na wysokości zadania staje. Przepraszam. Chcę mówić w dobry sposób o mojej rodzinie, ale też chcę spędzać z nimi czas i chcę, żeby to był czas ważny, tylko poświęcony im. I tu jakby rysuję sobie najróżniejsze rzeczy, a że byłem gdzieś na jakimś koncercie, a że coś tam z Kubą zbudowaliśmy razem, albo poszliśmy wspólnie do akwaparku popływać trochę. Zależy mi na tym, żeby budować relacje. Zależy mi na tym, żeby budować relacje, żebym mógł potem z dziećmi budować przestrzeń do komunikacji. Jest też przestrzeń mojej małżonki. Jest tu trochę mniej zapisów. To jest przestrzeń. Zawsze dzieci są na pierwszym miejscu, ale też dzięki temu widzę, że gdzieś powinienem tutaj pójść mocno do przodu. Myślę, że to, co bardziej uważnie zauważyli, też tutaj słowo trzyliterowe, seks. Ja nie boję się, nie bałem się tego napisać, dlatego że to jest jakby gdzieś świadomy też mój ruch, bo chcę z dziećmi rozmawiać na temat seksu. Nie chcę tej przestrzeni oddawać mediom, nie chcę oddawać kolegom. Chcę, żeby dzieci się od nas dowiedziały o tym, czym jest małżeństwo, czym jest bycie razem. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, jeszcze z greckiego tłumaczenia odczytałem, zgniłe, bezużyteczne, nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Słuchajcie, to nie jest tak, że jest jakby idealnie u nas w rodzinie, bo mówimy o uczuciach, ja mówię o uczuciach, choć to jest trudne. Staramy się mówić w miłości, choć to czasami nie wychodzi. Chcemy się zbliżać do siebie, ale to też idzie bardzo powoli. Ale powiem wam, że Bóg jest wierny, będę się powoli już zbliżał do końca. Na koniec chciałem jeszcze dwie rzeczy wam pokazać. To jest zdjęcie z naszej sypialni, a konkretnie ze stołu, który tam stoi, na którym potem są jakby komputer i inne rzeczy. I tam pod tym stołem 2 miesiące temu nasza córka przykleiła nam list. Myśmy go przez kilka dni nie zauważyli, no bo on był pod stołem, no ale w końcu nam Bogna podpowiedziała: słuchajcie, bo tam coś wam zostawiłam. No my ten list otworzyliśmy. Przypomnę ten główny werset, od którego zacząłem, mówiąc zaś prawdę w miłości. Zobaczcie, co napisała moja córka.
Mam nadzieję, że widać.
Widać? To ja może przeczytam. Lubię z mamą gotować, rozmawiać i grać. Lubię z tatą czytać, rysować i słuchać jego historii z dzieciństwa. Lubię z bratem grać, rozmawiać. Przepraszam, ja jestem już starszym panem, bez okularów trochę nie widzę, ale chyba bawić się. Kocham całą moją rodzinę, lubię spędzać z nimi czas, kochająca, czwarta ćwierć rodziny. Wierzę w to, że dla Boga nie ma znaczenia, w jakim jesteś wieku, w jakim jesteś momencie życia, czy jaki masz bagaż doświadczeń. Dlatego, że Bóg daje nadzieję na zmianę. I z tą nadzieją chciałem was zostawić. Amen.